Widziane z Poznania.
Wczoraj przed północą czasu moskiewskiego na moście nieopodal Kremla zastrzelony został Borys Niemcow, lider antyputinowskiej opozycji, były wicepremier. Jutro miał poprowadzić demonstrację, między innymi pod hasłem uwolnić Nadię Sawczenko, ukraińską pilotkę porwaną i więzioną w Moskwie od blisko 80 dni, prowadzącą strajk głodowy. Pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu już palą się pojedyncze znicze. Internauci zwołują się na godzinę 15:30. Nina Nowakowska, witam Państwa. Jednak w dzisiejszym Widziane pozostajemy w Wielkopolsce. Zajmiemy się tematem, który od paru tygodni żywo dyskutowany jest nie tylko w stolicy Wielkopolski, także w ościennych gminach. Widziane z Poznania. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Waldy Dzikowski, poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządowej, wieloletni wójt gminy Tarnowo Podgórne.
Dzień dobry.
Oraz Włodzimierz Nowak, działacz miejski w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu.
Razem czy osobno? Centrum, aglomeracja, metropolia. Korzyści i zagrożenia dla mieszkańców. Metropolie, zwane czasami trochę złośliwie supermiastami, liczą się na świecie. To one przyciągają inwestorów, one przyciągają kapitał finansowy i kapitał ludzki. Działają nie tylko na korzyść swoich mieszkańców, ale także na rzecz swoich regionów i swoich państw. Według rankingów światowych z początku tego wieku tylko Warszawę uznano za polską metropolię i to w najniższej kategorii globalnych supermiast. Autorzy reform samorządowych, na przykład Michał Kulesza, już kilkanaście lat temu postulował prawne uregulowanie polskich ośrodków metropolitalnych, aby mogły one się rozwijać zgodnie ze światowymi standardami. No i jak to zwykle w Polsce zaczęło się. 7 czy 12 metropolii powinny być tworzone oddolnie, dobrowolnie, czy narzucić konkretne procedury. Projektów tak zwanych ustaw metropolitalnych było dotychczas kilka, a ostatnia, która poselska, która leży w Sejmie, już nie wiem, chyba od ilu?
Od dwóch lat.
Od dwóch lat. Nie używa nazwy metropolia, używa nazwy powiat metropolitalny. Integracja Hanoweru z ościennymi gminami, o którym to modelu mówi się często w poznańskiej debacie, trwała ta integracja, proszę Państwa, 40 lat. Prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, zaproponował jako przedmiot dyskusji, nazwijmy to, model przyspieszony, drogę na skróty. Ideałem byłoby, jeżeli rozumiem dobrze pana prezydenta, stworzenie Wielkiego Poznania obejmującego cały powiat w ciągu 8 lat i należałoby do tego dochodzić stopniowo poprzez włączanie pojedynczych gmin. Na pierwszy ogień mógłby pójść Luboń i na przykład Suchy Las czy Komorniki. Chciałabym jednak zaproponować panom trochę taką karkołomną kolejność wątków w naszej dyskusji, czyli zanim przejdziemy do dyskusji o różnych sposobach integracji, o różnych modelach, jak centrum z gminami powinny współdziałać, czy razem tworzyć jeden organizm, o wadach i zaletach tych różnych modeli, chciałabym zacząć od ludzi. I to nie w perspektywie docelowej, ale dzisiaj, tu i teraz. Innymi słowy, co zyskałby, a co stracił? Z jednej strony konkretny poznaniak, z drugiej strony konkretny mieszkaniec, dajmy na to Lubonia, Suchego Lasu czy Komornik. Co zyskałby, co stracił na integracji proponowanej przez prezydenta Jaśkowiaka? Jako pierwszego poproszę Włodka Nowaka.
Przede wszystkim zyskałby perspektywę przyszłości. To jest coś, o czym nie możemy zapominać, że to sytuacja, w której dzisiaj jest miasto Poznań i polskie metropolie, duże miasta, które wylały się poza swoje granice, jest to sytuacja patologiczna, sytuacja choroby miasta, w którym miasta, wylewając się poza swoje granice, przestają sprawnie funkcjonować. Dlatego najważniejsze w tym całym procesie jest zauważenie, że nie chodzi o to, co będziemy mieli w perspektywie 4 lat, tylko że jest to nieuchronny proces. Dlaczego nieuchronny? Ponieważ miasta muszą się w pewien sposób bronić przed tym zjawiskiem ucieczki mieszkańców z miasta w poszukiwaniu lepszych warunków życia, tworząc im równie dobre warunki życia. Tak, to jest najważniejsze, że...
To zyskałby poznaniak, a co zyskałby mieszkaniec?
My wszyscy jesteśmy poznaniakami. Podkreślam to od wielu, wielu lat. Jest nas milion. Część z nas mieszka w granicach administracyjnych Poznania, część poza. I nie możemy od
poseł
tego...
Poseł Dzikowski się uśmiecha.
No, gmina Tarnowo-Podgórze nie osiągnęłaby tego sukcesu, gdyby nie leżała przy Poznaniu. Tak? Jakkolwiek dobrze byłaby związana. Gdyby leżała w okolicach Górów Tucholskich, czy powiedzmy w środkowej Polsce, gdzieś koło Wielunia, to nie byłaby tym, czym jest dzisiaj. I nie sprowadzaliby się do niej dziesiątkami tysięcy mieszkańców Poznania. Dlatego jeżeli mówimy o jakiejś perspektywie czasowej i o konkretnych korzyściach, to przede wszystkim horyzont długofalowy jest najważniejszy. Dzisiaj gminy rozwijają się w ten sposób kosztem miasta.
Wie pan, że bardzo trudno mieszkańcom...
A bezdyskusyjnie. No to jest wyzwanie dla polityków, prawda?
Wytłumaczyć, że nie powinni mówić o interesie właśnie dzisiaj swoim i teraz, tylko o interesie długofalowym.
Dlatego obowiązkiem polityków, ludzi, którzy mają ambicje prowadzić nas do przodu, wskazywać sposoby rozwoju, jest znalezienie takiej metody, żeby uzmysłowić sytuację mieszkańcom po obu stronach granicy, jak i skusić ich. Wskazać, że taki kierunek rozwoju jest dla nich pożądany.
No pod warunkiem, że wszyscy politycy będą tego samego zdania, co pan. Panowie, wszyscy jesteśmy poznaniakami, to jest pierwsza, no, dosyć ostra, mocna teza. I drugie, że należy mówić o interesie długofalowym, a nie tu i teraz.
Poseł
Dzikowski.
Ja się uśmiechnąłem, ale pozytywnie.
Bardzo się cieszę.
Bo rzeczywiście, gdyby nie miasto Poznań i lokalizacja wtedy w roku 90 i bardzo romantyczne, dynamiczne podejście, takie, które...
ówczesnego wójta?
No, 30-latka wtedy, który miał pewną wizję, pewną pasję. Wykorzystują rzeczywiście lokalizację miasta Poznania i jego bezradność, żeby było jasne. To się wszystko udało, tak? My zrobiliśmy coś, co dawało dużą szansę gminie Tarnowo-Podgórne. No, ja wiedziałem tak czy owak, znaczy tamta gmina była zapyziałą gminą, tak? Wtedy, w tym roku 90.
No właśnie, ja chciałam się tutaj wciąć, panie pośle, bo troszeczkę inna sytuacja była w Suchym Lesie. O ile dobrze pamiętam, a myślę, że jestem w takim wieku, że trochę pamiętam, także za PRL-u Suchy Las był gminą, no jak na polskie warunki, dobrze się rozwijającą.
Przyciągającą mieszkańców, tak?
Tak, tam była zawsze...
A ja muszę dokończyć myśl.
No, dobrze.
Jak się już pani redaktor chciała, to spróbuję się ja teraz. Otóż w związku z tym 60-70% mieszkańców Tarnowa Podgórnego przyjeżdżało do miasta Poznania po pracę, a reszta zajmowała się sadzeniem truskawek, zbieraniem truskawek, ogórków i tak dalej, jakimiś małymi rzemiosłem. Ja uważałem, że ta tendencja może być inna, że to ludzie z Poznania przyjadą po pracę do... I tak się stało.
To
się kompletnie odwróciło. Tak? Dzisiaj 67% poznaniaków przyjeżdża do gminy Tarnowa Podgórna. I żeby było jasne. Tak, ja czuję się poznaniakiem, żeby było jasne. Moja siedziba rodzinna jest w gminie Tarnowo-Podgórne, ale całe swoje życie edukacyjne, liceum, studia, praca zawodowa w Instytucie Obróbki Plastycznej, z małym, romantycznym wyjątkiem 11 lat, jak byłem wójtem gminy, to tata w Tarnowie Podgórnym, to rzeczywiście spędzałem duży czas w Tarnowie. Ale tak naprawdę w dużej części czuję się poznaniakiem, jestem dumnym z tego miasta. Jak wjeżdżam z Warszawy, to się czuję rzeźko. Bardzo lubię i kocham miasto Poznań. I nie chciałbym oczywiście degradować swojej gminy, wręcz odwrotnie. Tam jest moje serce, tak? Dusza, pomysł i tak dalej. To wszystko jest ważne. Ale chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć. Nie można łączyć przez dzielenie. Bo to nie jest dobry pomysł. Myśmy z Jackiem kiedyś rozmawialiśmy dosyć długo, pamiętasz, prawie 2 godziny na ten temat. Ja miałem kompletnie inny pomysł, myślałem, że ten zrealizujesz. Bo ta debata może i potrzebna, ale ona powinna mieć kompletnie inny wymiar i kompletnie inny początek. Bazowanie na premii integralności, wiesz...
Może w następnej odsłonie.
Ja jestem współautorem tej ustawy, którą ty chcesz wykorzystać. I zaraz możemy wrócić do tego wątku.
Ale to w każdym razie
pomysł, żeby łączyć poprzez to, żeby wywoływać dyskusję, bo ja jadąc tutaj byłem na pewnych spotkaniach, to mi ludzie mówią nawet często z Poznania. No co za, dlaczego tak? Bez nas, o nas, znaczy wójtowie. Znaczy ty powinieneś zaprosić tych wójtów, burmistrzu, powinieneś być liderem pewnego pomysłu, ale traktować ich wszystkich bardzo podmiotowo. I to jest polityka, tak? To jest dopiero polityka.
To może ja też przy okazji bym sprostował, tak? To nie tak, że chciałbym w ciągu 8 lat doprowadzić do tego, żeby te wszystkie gminy się przyłączyły z Poznaniem. To jest tak, że taka premia, jak wiesz, Waldy, przysługuje raz na 5 lat i uważam, iż takimi gminami, które w tym momencie najbardziej mogłyby na tym zyskać, to jest przede wszystkim Luboń lub Suchy Las. Ta premia jest istotna, bo to jest 440 milionów i dla mnie...
jednej gminy.
Tak, w przypadku jednej gminy, tak? Czyli tutaj, żebyśmy w ogóle sprostowali...
Znaczy, jak się dwie gminy tak, łączą.
No bo zejdźmy z emocji, przejdźmy do cyfr i do tego, jakie są korzyści.
Czyli jeżeli Ministerstwa Finansów, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo przychodząc tutaj, pofatygowałem się, żeby oni to policzyli, no, mają wszystkie dane. To jest 100 milionów rocznie. Ja im zadałem, łączy się Poznań z gminą Komorniki, Luboń i Suchy Las. I mielibyście rocznie około 100 milionów. Mniej około subwencji.
Z każdą.
Premia cała.
Nie, premia za 5 lat jest 100 milionów rocznie, to jest 88, plus to, co by dostały na przykład. I teraz po 5 latach można to zrobić z kolejną gminą i znowu dostać 500 milionów.
Tak, czyli to teraz, jak już zaczęliśmy ten temat, bo tworząc tą ustawę w 2002... Ale ludzie chcą słyszeć o pieniądzach, korzyściach, to jest ważny temat. Znaczy, jeszcze raz powtarzam,
ważniejsze jest, na co te pieniądze wydawać.
Tego zapisu byłem ja. Ale nigdy nie wpadliśmy z ministrem Uczkiewiczem, bo wtedy z nim współpracowałem, na to, że silny będzie się chciał łączyć z silniejszym albo silniejszy z silnym. Ten zapis, który był, intencja jego była taka, aby w związku z tym, że nie do końca, tak powiem, reformą samorządową, taką jaką byśmy chcieli modelowo, ona powstała w 1998, ona miała być skierowana do biednych gmin i do biednych powiatów, które tak naprawdę administrują. I chcieliśmy, nie, bo toczy się dyskusja, tak, co jakiś czas jakiś minister wymyśla kwestię łączenia powiatów. I kończy się to katastrofą, bo wszyscy się bronią. Napinają, bronią, nie chcą. Rzeczywiście niektóre powiaty, czy na gminy, są tak malutkie, że tak naprawdę nie starcza nawet na odrobinę inwestycji. A niektóre powiaty wprost starosta jest głównym księgowym, tak? W związku z tym nam chodziło o to, że w sposób niewymuszony, nie poprzez taką ostrą debatę polityczną, wręcz od ustawy, która mówi, że nie 333 powiaty, tylko 180. Chcieliśmy wywołać taki jakiś proces, który by zachęcał te biedne powiaty i biedne gminy do tego, aby zechciały się łączyć w silniejsze organizmy. No.
Dobrze, panie pośle, ale czy to,
taki pomysł.
Ale tak? czy to znaczy, bo chciałabym jednak usłyszeć konkretne sumy. Czy to znaczy, że te 440 milionów, jak wyliczają prezydent Jaśkowiak i jego doradcy, to jest 5 lat za połączenie z jedną gminą?
Tak. Według moich informacji, którą mi przekazała pani dyrektor Departamentu do Spraw Samorządu, prosiłem ją o to, to jest 100 milionów, a podałem jej...
Ale 100 milionów za rok, tak?
Za rok.
No tak.
Po połączeniu gminy Komorniki, Luboń i Suchy Las.
To jest przy łączeniu jednej gminy i po następnym okresie można zrobić z kolejną. I teraz patrząc przez pryzmat, bo to są proste, tutaj jest podstawa, tak? Artykuł 41, tu są proste wyliczenia, które zresztą
no
państwu.
Zielona Góra już to przećwiczyła.
Zielona Góra to przećwiczyła, także to jest 88, które zyskuje Poznań, ale również zyskuje ta druga gmina, czyli w przypadku, gdyby to były Komorniki, rzeczywiście byłoby to 100, gdyby to był Luboń, troszeczkę mniej. Natomiast patrząc teraz przez pryzmat tego, co można zrobić za 500 milionów w przypadku połączenia Lubonia i Poznania. Jak można poprawić komfort życia tych mieszkańców. Przecież Luboń ma budżet 80 milionów. 220 milionów, bo ja bym to podzielił po połowie. 220 milionów zainwestowane w Luboniu, w poprawę infrastruktury, w drogi, w szkoły, daje nam zupełnie inną jakość życia mieszkańców
i Lubonia. Po 5 latach.
Po 5 latach mamy wspólny organizm. Mamy w tym momencie sytuację, znaczy, w której tych granic nie ma.
100 milionów w budżecie miasta Poznania, jak około 2,8 miliarda, tak, według mojej wiedzy. 100 milionów, owszem, przyda się. Ale gdzie zainwestujesz te pieniądze, Jasku? 100 milionów w Luboniu?
No oczywiście. Daruj. Oczywiście, ale oczywiście.
Już dzisiaj potrzebne jest połączenie południowe sieci tramwajowej.
Ale oczywiście, że tak, bo w tym momencie podpisujemy porozumienie z łączoną gminą.
Dlaczego na pewno nie?
Powiem tak. Ja zacząłbym, tak powiem, gdyby mi los dał, żebym był prezydentem tak jak ty, z czego się cieszę. to zacząłbym nie od wykorzystywania zapisu, który w ogóle nie jest, nie był proponowany dla was, w ogóle. No, znaczy, to jest, jest wyciąganie ustawa, pieniędzy z budżetu, nie, budżetu państwa, który tak naprawdę po 5 latach mija i niewiele się dzieje. Problemy zostają, żeby było jasne.
Baldy, czy ja Baldy, mogę prosta
sprawa. Ja się jednak wetnę, że panowie już mówią o tym, o czym chciałam, żebyśmy mówili w drugiej odsłonie.
Być może jeszcze wywołam jakiś... Znaczy, ja gdybym... Bo nie skończyłem tej myśli. To bym tak, zaczął myśleć nie jak sprytnie wykorzystać, tak powiem, wyciągnąć z budżetu przez 5 lat te 500 milionów, ale jak w sposób podmiotowy być liderem pomysłu i stworzenia dużej metropolii. Dużej metropolii, być liderem. Nie kreowania się szefem, tylko to oni...
Czyli obejmujący całą aglomerację poznańską?
Czyli pani redaktor i drodzy słuchacze, czyli tak, wspólne prawie zintegrowane planowanie przestrzenne, wspólna oferta inwestycyjna, wspólna oferta ochrony środowiska, kwestii wodociągów, kanalizacji. Gmina Tarnowa korzysta z tej funkcji. Czyli nawet do 50 kilometrów. Ja jadę w przyszłym tygodniu do Wągrowca, gdzie mój przyjaciel, burmistrz, który został niedawno wybrany, chciałby być w twoim blasku, czyli prezydenta i miasta Poznania. Chciałby... Dzisiaj nie jest problem 50-100 kilometrów, jak przy rozwijających się drogach, gdzie praca i tak dalej. Naprawdę nie jest problem.
No na drogach jest ten problem.
Dla urzędników nie jest problemem.
Natomiast
panowie,
on chce, żeby być w metropolii poznańskiej, Wągrowiec.
Przejdźmy do konkretów z poziomu emocji i pewnego patosu, splendoru, który otaczają słowo metropolii.
Panie Łotku, jeżeli pan pozwoli, to ja naprawdę chciałam, w tej odsłonie chciałam mówić o konkretnych ludziach i ponieważ no, nie powiedzieli panowie nic o obawach konkretnych ludzi. Ja sądzę, że poznaniak w większości nie ma wyrobionego zdania na temat tego. Jeżeli ma, to raczej na tak. Chce, ale żeby jego miasto było nie, większe
nie
i tak
można
dalej.
Można łączyć samodzielnych, dobrze pracujących.
Natomiast chwileczkę. Mieszkaniec podpoznańskiej gminy, ja sama w takiej gminie mieszkam i dużo z moimi sąsiadami rozmawiam, nie słyszałam opinii aprobującej ten pomysł i bardzo ważnym argumentem są pieniądze, są koszty. Twierdzi pani, która jest fryzjerką w sąsiedniej ulicy, w mojej wsi, bo gmina Tarnowo Podgórne jest tak dobrze, ma tak dobrze rozwiniętą infrastrukturę, że w mojej wsi obok mnie ja mam fryzjerkę, mam kosmetyczkę, mam aptekę, mam kilka sklepów spożywczych i w zasadzie... Pani fryzjerka twierdzi, że podatek roczny, który płaci za swój maleńki lokal...
Mówimy o podatku od nieruchomości.
Tak. To jest kilkaset złotych. Obawia się, że w Poznaniu to będzie kilka tysięcy złotych.
Ja jestem za tym, żeby się integrować, ale nie przez wchłanianie i bardzo prostolinijne, powiem tak, wykorzystanie ustawy, która nie była i zapisu, która nie była dla was.
Znaczy, najpierw te koszty mieszkańców gminy.
Po pierwsze, jeżeli będziemy działali na poziomie emocji, wprowadzali opinię publiczną w błąd, tak, podając im błędne dane, tak, po prostu mówmy o konkretach. To jest 100 milionów złotych rocznie, które można przeznaczyć na integrację z konkretną gminą i te pieniądze, tak, jest oczywiste, że w tym momencie one będą przeznaczone na integrację tego obszaru, tak? Czyli peryferyjnej dzielnicy Poznania, takiej na przykład jak Dębiec-Świerczewo i Lubonia. Przecież tam tych granic de facto nie ma. Odnośnie tych właśnie podatków, to są pewne mity. Wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Jeżeli spojrzymy w tej chwili przez pryzmat na przykład kosztów ścieków w Puszczykowie, w Mosinie i w Poznaniu, tak? To są różnice, tylko że one są różnicami na korzyść Poznania. Przy dosyć dużym zagęszczeniu, tak? Możliwości są w tym zakresie inne. W Zielonej Górze, gdzie zrobiono taką operację, to też ustalono tak, że w tym momencie te podatki będą płacone na tym poziomie niższym i tak zostało to zrealizowane. Tak? Także w tym momencie, jeżeli jest ustawa... Tak,
koszt metra kwadratowego w domku jednorodzinnym w gminie podpoznańskiej w porównaniu z kosztem metra w bloku w Poznaniu.
Ale to mamy w tym momencie...
Daje wskaźniki maksymalne, a potem Rada Gminy czy Rada Miasta sobie ustala albo maksymalny, albo mniejszy.
To jest kwestia... momencie również można uchwalić na określony okres. I kolejna rzecz to jest taka, że w tym momencie, jeżeli patrzymy w tej chwili przez pryzmat braku środków na pewne inwestycje, patrzymy przez pryzmat tych doświadczeń, które są w innych państwach i w innych miastach, takich jak Londyn, Oslo, wszędzie ma miejsce tendencja do wyciszania ruchu samochodowego w ścisłych centrach. Tak? Jeżeli tego typu polityka, ona będzie realizowana w Poznaniu również, że będziemy te samochody z tego ścisłego centrum i z tych historycznych dzielnic wypychać, ona w tym momencie dotknie oczywiście również tych mieszkańców okolicznych gmin, nie akurat Tarnowa Podgórnego, bo tutaj Waldy ma rację, że jeśli chodzi o ten ruch, on jest mniej więcej zrównoważony. Mniej więcej tyle samo dojeżdża do Tarnowa Podgórnego i tyle samo z Tarnowa dojeżdża
w godzinach szczytu, w godzinach szczytu, a to obserwuję, wygląda na to, że więcej poznaniaków pracuje w Tarnowie
niż Tarnowian. Ale to zawsze wyjątek.
Tak, ale w tym momencie spójrzmy, jak jest na przykład w przypadku Suchego Lasu.
Przyjmujmy się do Tarnowa, raczej mówmy o strategii.
Tamte proporcje są 6:1. I teraz mówiąc o integracji, tak, to oczywiście na temat Metropolii, która jest stowarzyszeniem od 2007 roku, te prace trwają, powstało 6 prac doktorskich, kilkadziesiąt magisterskich i licencjackich i cały czas dyskutujemy, tak. Natomiast tu są tak rozbieżne interesy, bo przecież zupełnie jest inaczej w przypadku na przykład Śremu, czy Buku, czy Szamotu.
No więc właśnie.
Inaczej zupełnie Jacku, wiesz, dlaczego we wrześniu powstała największa inwestycja w Polsce Volkswagena? Mimo, że jest września oddalona.
Dlatego, że 25 lat wcześniej powstała w Antoninku i to jest kwestia logistyki.
Dlatego między innymi, że jest miasto Poznań. Dlatego, że jest ośrodek akademii. Też... Między innymi, że bo jasne, oprócz ziemi, którą września posiadała, to oprócz tego dlatego, że miasto Poznań jest...
No, byłem dyrektorem Kulczyk Tradek, generalnie byłem na premierze Golfa 3 i tak dalej. Także tutaj wiem, jak to jest,
z czego to się wziął. Chcę ci tylko usmysłowić i pokazać, że miasto Poznań promieniuje, jest tą lokomotywą dla innych gmin i tak. Odwrotnie. Dzisiaj nie ma, czy one się nawzajem funkcje przenikają. Żadna gmina ani Tarnowo nie wybuduje muzeum, teatru. Tak. Wiesz, czym powinien się zająć tak naprawdę od samego początku? Jaka powinna być struktura własnościowa i skonfrontować się, bo z tym walczymy bardzo długo i nie udało się do końca zrobić. Trochę wina prezydenta Grobelnego. Mianowicie struktura własnościowa targów. Jak, bo Poznań jest znany z tabu, jak one powinny funkcjonować, jak Cegielski, jak zatrzymać młodych ludzi w Poznaniu, bo ich nie stać na mieszkanie w gminie Tarnowo-Podgórne.
Nad strukturą własnościową targów ja pracuję równolegle, bo to są obszary
tak samo. A tutaj wywołujesz temat, który dzieli ludzi.
Sejm tego nie załatwił przez 22 lata.
Dobrze, do tego...
Pani premier Suchocka,
panie Włodzimierzu, do tego przejdziemy. Ja chciałam jeszcze zgłosić kilka konkretnych zastrzeżeń. Otóż, taki model, jaki proponuje pan prezydent Jaśkowiak, ja uważam, że ta premia, jakakolwiek ona jest, no trzeba by rzeczywiście sprawdzić dokładne wyliczenia. To jest ważny argument, ale czy nie jest tak,
Po 5 latach życie będzie takie samo. Z jeszcze większymi problemami. Zarządzanie.
Panie pośle, że tak było w innych...
My tworzymy państwo obywatelskie. W projekcie prezydenckim jest
w przypadku Lubonia.
Jest seniorzy.
W przypadku Lubonia.
Grupy zintegrowane ludzi.
Demokratyzacja jest tym samym problemem.
Ja chcę, żebyś był liderem tego pomysłu, tylko nie zaborcą. Bo trafisz na ślepą ścianę. Zderzysz się na
dnie żguza. Jeżeli ty nie widzisz, Waldy, tego, tak, że zainwestowanie...
Ja ci dobrze życzę.
Ale posłuchaj mnie, tak? Wysłuchaj mnie, bo ja to będę się przerywałem. Jeżeli zainwestowanie 220 milionów złotych w infrastrukturę Lubonia, którego budżet wynosi 80 rocznie, tak? Uważa, że to nie zmieni tego obszaru, nie wiem, o czym my rozmawiamy. Lubon nie zainwestuje 220 milionów złotych w infrastrukturę przez następne 15 lat, a tutaj dostaje to po prostu na talerzu. Również dostajemy drugą taką samą kwotę na doprowadzenie do inwestycji na Świerczewie, w
Lubonie. Zrób z nimi wspólne programy i wyciągnij środki europejskie,
panie pośle, moja intuicja jednak przemawia za rozumowaniem pana prezydenta, bo to, że się nie udało gdzie indziej, to nie znaczy, że się nie uda w Wielkopolsce.
To jest kompletnie brak strategicznego myślenia.
To jest właśnie strategiczne.
Nie, Jacku, możemy dyskutować studentów, żeby oni byli tutaj.
Możemy dyskutować tak jak nad tą ustawą. 22 lata, następne 40 lat będziemy dyskutować, tak? Tylko z tego nic nie wynika dla mieszkańców.
Ja od 20 5 lat, czym innym się zajmuje, między innymi samorządami, drodzy
ale,
państwo.
Ale i każdy, na ten ale, temat każdy będą przez pryzmat konkretów.
Moja wątpliwość jest taka, że jeżeli zaczniemy po kolei od różnych gmin, które no, zdaniem pana prezydenta, czy zdaniem zarządu miasta, najbardziej do tej integracji się nadają,
znaczy, najbardziej by zyskały.
To, tak, ale to, czy nie będzie... Czy to nie będzie przynajmniej koncepcyjnie, intelektualnie ze szkodą dla pozostałych gmin powiatu poznańskiego? Czy nie będzie tak...
Czy to ma być tak jak bez ogrodnika, że nie skorzystają, to ci nie mają też skorzystać?
Nie, panie prezydencie, to jest drobny argument za to, że może jednak uregulowanie prawne.
Jacku, drogi.
To nie wyklucza.
Jacku, ja rozumiem.
To przyspieszy.
Ale proszę nie mówić raz.
Wykorzystujesz pewien zapis ustawy, który jest prościutki jak drut.
Tak.
I on, jeszcze raz powtarzam, nie był skierowany do was, bo nie wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby integrować się... Nie, genialny cudzysłów stawiam.
Przedsiębiorcy korzystają z genialnych pomysłów ustawodawców. I je wykorzystują.
Żeby
wchłaniać ja też tak myślę.
W sposób arbitralny...
Ale nie mówię o arbitralności, bo mieszkańcy muszą zostać zachęceni.
Zamiast zawołać tych 17 wójtów, poprosić grzecznie, tak? Bo każdy z nich nosi buławę w plecaku, żeby było jasne. Tam jest... wiesz co wywołałeś? Nawet gdybyś miał ten genialny pomysł, to nie jesteś w stanie go zrealizować, bo rozłościłeś ludzi.
Ale, administrację.
Więc się absolutnie z tym nie zgadzam, panie pośle. Każdy sposób debaty w tym kraju, bardzo mi przykro, można spuentować, przepraszam, każdą debatę w tym kraju można spuentować taką właśnie oto konkluzją, jaką pan zrobił. Rozłościłeś ludzi. Tylko, że sprawę metropolii dyskutujemy od ilu lat? 10 więcej?
Ja jestem za tym, żeby tworzyć pewien organizm na zasadzie podmiotowości, dobrowolności, wspólnych projektów, wspólnej oferty, żeby była na lepsze od Warszawy.
Przepraszam bardzo. Że gdyby Leszek Balcerowicz zanim wprowadził swoje reformy, zachęcał do debaty ogólnopolskiej, te reformy w dalszym ciągu nie weszłyby w życie. Takie jest moje głębokie przekonanie.
To nie da się tego porównać, panie redaktorze.
Oczywiście, czasy inne...
Panie redaktor,
my mówimy o samorządzie, o obywatelskości,
ja też,
tożsamości.
Dlatego, że może daje mi się wypowiedzieć, Woli. Ja rozmawiałem na ten temat zarówno z wójtem Komornik, jak i z wójtem Suchego Lasu. Rozmawiałem na ten temat nie dalej jak wczoraj z przewodniczącą Rady Gminy Suchego Lasu. Przedstawiłem te wyliczenia, a moja wypowiedź, tak, przede wszystkim jej celem było wywołanie dyskusji. Ja nie chciałem właśnie tej sytuacji uniknąć. Chciałem uniknąć takiej sytuacji, w której jakaś gmina powiedziałaby, jakbyśmy my wiedzieli o tym, że możemy skorzystać na połączeniu z Poznaniem i dostać 220 milionów złotych, to też byśmy chcieli. W związku z tym moim celem było powiedzenie tego publicznie. Jest taka możliwość i w tym momencie podyskutujmy. Co więcej, tak, to
panowie,
się musi dyskusja toczyć z
mieszkańcami. Panowie, ja bym nie chciała o sposobie wrzucenia tego tematu mówić, bo moim zdaniem jest to dyskusja jołowa. Mówmy o konkretach, o korzyściach.
Ja mógłbym teraz jedno zdanie.
Zrobiliśmy wspólną inwestycję na zasadzie projektu ISPA. Tych pieniędzy nigdy nie było. Na zasadzie ochrony wód Jeziora Kielskiego. Gmina Tarnopodgórny nigdy by się załapała, bo one były skierowane do dużych miast. I zrobiliśmy wspólny projekt ochrony, czyli kanalizacji. Między innymi ma Przeźmierowo, Baranowo, Wysokotowo i Chyby kanalizację w części wspólną. Jeśli dostaliśmy 300 milionów złotych. Wtedy. W 98 czy 7 roku.
Dobrze.
Poszukajmy takich narzędzi również. Panie pośle, natomiast tak jak wspomniałem, jesteśmy milionowym miastem Poznań. Każdy z nas powinien mieć wspólne prawa i obowiązki. Każdy z nas powinien mieć wspólne prawa i obowiązki.
W dniu dzisiejszym
mieszkańcy, którzy... wokół Poznania mamy pas zaludniony około 200 tysięcy mieszkańców. 3 kilometry od granicy Poznania to mniej więcej jest mieszka mieszkańców. 100 tysięcy się sprowadziło w ciągu ostatnich 10 lat. 15 lat. Jeżeli podejdziemy w ten sposób, jak pan proponuje, że każda gmina ma swoją podmiotowość, oczywiście ją ma, ale w gminie, gmina reprezentuje kilkanaście tysięcy mieszkańców, którzy są częścią Poznania i tworzy to nadreprezentację. Takie projekty ustawy metropolitalnej też były w Sejmie i one nie miały szansy realizacji albo przeniesienia tego celu, któremu służy, czyli reprezentacji mieszkańców.
Dlatego moje pytanie.
Pani premier Suchocka wniosła pierwszy projekt ustawy metropolitalnej, było ich 7, rozmawiałem z autorami 3 projektów i bardzo proszę o tę informację. Dlaczego to się nie udało? W Europie nie ma dobrego przykładu, w którym to nie zostało jednak narzucone ustawą.
swoim, dlaczego to się nie udało i dlaczego nie macie być może narzędzia do tego, żeby to w jakiś sposób...
A trzeba robić, ale jesteśmy 20 lat później.
Pani Nino, dlaczego się w gminie Tarnopodgórne także udało? Dlatego, że była rozmowa z ludźmi. Wie pani, że była fobia na sprzedaży ziemi Niemcom? Ja zapraszałem tych ludzi do siebie i rozmawiałem. Wie pani, dlaczego kupcy budował się Leroy, jakie miałem kłopoty, ilu było protestów? Dlatego, że rozmawiałem z nimi.
Panie pośle, no to ja powiem, co sądzą
ja od
mieszkańcy gminy twierdzą, że dlatego, że gmina Tarnowo-Podgórne, która ich zdaniem jest w tej chwili gminą przeinwestowaną, oni się cieszą, że jest gminą bogatą, ale się martwią, że pod nosem mają jedną inwestycję po drugiej i dlatego, że te inwestycje były korzystne dla inwestorów. Chciałabym zapytać, czy Amazon, który ostatnio wprowadził się do gminy Tarnowo-Podgórne, miałby takie same dobre warunki, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o inne świadczenia na korzyść Polski, gdyby był w granicach tak zwanego Wielkiego Poznania? Odpowiedzcie mi jednoznacznie, tak czy nie?
Tak, bo w tym momencie również, tak, na dzisiaj mamy sytuację taką, w której z jednej strony, tak, mówimy o tej integracji, z drugiej strony ma miejsce rywalizacja i chora rywalizacja, że ja ci zoferuję niższą cenę, to ty zainwestuj u mnie, tak?
Rywalizacji zawsze mówią ci, którzy przegrywają.
Ale nie, z drugiej strony też mamy taką sytuację, w której pewne inwestycje, które są prowadzone tutaj na terenie Poznania, ja przytoczę chociażby na przykład stadion, tak? Wydaliśmy na stadion 840 milionów. Ze stadionu na dzisiaj korzysta mniej więcej 50% poznaniaków i 50% to są mieszkańcy podpoznańskich gmin. Ale Poznań to sfinansował sam. I teraz, jeżeli patrzymy na Hanower, tak? To, że Hanower musiał oddać do powiatu, to było efektem tak naprawdę tego, że Hanower zbankrutował. I nie jest w interesie podpoznańskich gmin również, tak? Żeby Poznań w dalszym ciągu finansowo podupadł. Nas nie stać na finansowanie jako Poznania pewnych rzeczy, z których korzystają inni mieszkańcy. Skąd się wzięła ta dyskusja? Przyjechał do mnie wójt Komornik i zapytał się
o słynny wiadukt.
No i ja powiedziałem, że w tym momencie mam oczywiście w programie wyborczym, ja się do tego też zobowiązałem, jeśli chodzi o wyborców, ja powiedziałem, że będę robił wszystko, żeby poprawić komfort życia mieszkańców Poznania i w tym momencie oczywiście muszę przeznaczyć środki na tramwaj, na Narumowicę, muszę przeznaczyć środki na rewitalizację śródmieścia tych historycznych dzielnic, ale również tych peryferyjnych dzielnic. I w tym momencie nie mogę przeznaczać środków na poprawę komfortu życia mieszkańców Komornik. Co więcej, tak, po to tak, żeby ci mieszkańcy również korzystali z szkół, które będą finansowane przez mieszkańców Łazarza i Jerzyc. To są też pewne elementy, które są
metropolia, tak. Od samego początku do tego cię namawiałem, tylko kompletnie się nie zrozumieliśmy. Znaczy, aneksja przez ciebie, albo próba aneksji, jest nieporozumieniem.
Ale nie mówmy o aneksji. Niektórzy mówią o Anschlussie.
Zejdźmy
z emocji,
ja jestem
do
za tym, żeby nawzajem siebie wspierać. To jest jeden wspólny nawet w promieniu 50 kilometrów. Przyjechali kiedyś Japończycy, chcieli budować wielką fabrykę, jeszcze jak ja byłem wójtem gminy Tarnowo-Podgórne. 1 000 000 000 złotych wtedy na tamte pieniądze. 5 000 miejsc pracy. Mieli do wyboru pod Pragą, pod Poznaniem albo pod Budapesztem. I wiesz, dlaczego się nie udało? Wszystko im pasowało. Tylko, że chcieli i był teren 300 hektarów. Tylko, że nie mieliśmy jeszcze wtedy pieniędzy, bo oni chcieli, żeby dookoła wybudować im pełnowymiarowe drogi, tak? A także na terenie. To nas przerastało. Jeszcze państw wtedy.
Czy dlatego mamy te 500 nie, milionów na to, żeby te drogi pytali, w Luboniu, szkoły
ale wiesz,
i
co
mnie
pytali o
zrobić.
Tym, a gdzie jest przedszkole z językiem obcym, a gdzie i tak dalej. Poznań. Tak. To jest wielka rzecz, że miasto Poznań nie jest, tylko miasto Poznań powinno integrować, a nie wchłaniać.
Widziane z Poznania, panowie, ja sądzę, że większość waszych argumentów trafia, być może trafia do urzędników, do samorządowców, chociaż oczywiście oni po ewentualnej integracji poprzez włączenie stracą posady. To no, o tym nie ma co mówić, chwileczkę. Ale wydaje mi się, że jednak wasze argumenty, a trzeba o tym mówić, tutaj zgadzam się z Włodkiem Nowakiem, pośrednio albo niezupełnie trafiają do ludzi. Jak macie zamiar przekonać mieszkańców, nie urzędników Lubonia czy Suchego Lasu?
Panie dyrektorze, przede wszystkim dając im fax. fakty, tak? A nie wprowadzając w błąd. Bo jeżeli na przykład mówimy w ten sposób, tak, że mieszkańcy Lubonia, tak, ja już teraz rozmawiam z radami osiedli właśnie na Ramowice i też Radojewo-Multowo. Rozmawiałem z panią przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las i pewnie dojdzie do sytuacji, w której również tam będziemy starali się na ten temat rozmawiać. Bo podajemy fakty, tak? Jeżeli mówimy, że ja pytam wręcz mieszkańców, chcę zapytać mieszkańców Lubonia, na co wydalibyście u siebie 220 milionów w celu zintegrowania z Poznaniem, tak samo jak zapytam mieszkańców Świerczewa, Dębca i w tym momencie, dlatego ja nie narzucałem tego, co chciałbym zrobić, bo ja chcę usłyszeć od mieszkańców. I teraz ci mieszkańcy mi powiedzą, na co chcą wydać te 220 milionów po stronie Lubonia, na co chcą wydać te 220 milionów po stronie Świerczewa i Dębca. Tworzymy inną jakość, inny komfort życia tych mieszkańców i w tym momencie mamy sytuację, w której kierujemy się tym dobrem mieszkańców. Dlaczego myślałem o Suchym Lesie, tak? Tam północny Poznań i tak jest najbardziej zaniedbaną częścią. I tak musimy zrobić tramwaj na Ramowice. Mieszkańcy Suchego Lasu, których teraz jest 15 tysięcy, ale ma być ich 20 tysięcy, bo tam już są w tej chwili nowe projekty budowlane, tak? Ci mieszkańcy muszą dojechać do Poznania. W związku z tym sytuacja, w której inwestujemy w tramwaj na Ramowice plus 500 milionów złotych w integrację Suchego Lasu i tamte zaniedbane tereny, te, na których rzeczywiście brakuje tych dróg, brakuje przedszkoli, przecież w północnym Poznaniu brakuje przedszkola, brakuje żłobka, brakuje również
szkoły. W Suchym Lesie też?
Szkoły.
Nie jestem pewna.
Ale sekundę, Biedrusko to też jest Suchy Las.
Tak.
Czyli Biedrusko, tak.
Ta część gminy Suchy Las, 8 tysięcy mieszkańców docelowo, będzie poruszać się do Poznania i w ogóle w całej aglomeracji przez Naramowice.
Ale jest coś takiego jak tożsamość społeczna. Znaczy, tworzyliście w 90 roku, 8 marca, niedługo będzie rocznica. Nie wszystko się udało zrobić poprawnie, tak jak był pierwszy zamysł, jeżeli chodzi o ilość powiatów, ilość gmin, bo niestety polityka zwyciężyła i to słaba polityka. I powstały często niestety ośrodki samorządowe, które nie są samowystarczalne. I tworzyliśmy pewną społeczność, więź lokalną. Tego się nie da kupić za pieniądze. Nawet jakie, kogokolwiek byś dał, ci ludzie są ze sobą związani. Dzisiaj jesteśmy w trakcie tworzenia projektów obywatelskich, budżetów obywatelskich.
Panowie, tak samo tożsamość ma mieszkaniec Łazarza, mieszkaniec Wildy, Świerczewa.
Generał momencie, buduje armię.
Ale to nie
ty
oznacza,
jesteś generałem i będziesz budować w sposób
zintegrowany. Panowie, ja chciałam z punktu widzenia PR-owca, którym nie jestem, ale chciałam jednak zwrócić paną uwagę na dwie moim zdaniem bardzo poważne kuchy, błędy w waszym sposobie rozumowania. Pierwszy to jest oto taki, który tutaj zaprezentował Włodek Nowak, że rozlewanie się Poznania jest nieszczęściem. Innymi słowy, że człowiek taki jak ja, który się wyprowadził z Poznania,
został manewrowany w
który się wyprowadził z Poznania z pełną świadomością, świadomością i jest w dalszym ciągu z tego zadowolony, to jest ktoś gorszy.
Przepraszam bardzo. Takiego czegoś nigdy nie powiedziałem, ani nie sugerowałem.
Ale że zostałam wmanewrowana, to jest dla mnie taką samą obelgą.
Ale to był pani wybór.
Więc właśnie.
Pani wykonała wybór.
Żeby zatrzymać młodych ludzi.
Przepraszam bardzo, ale to sama to kwalifikacja zostałam wmanewrowana jest dla mnie po pierwsze niesprawiedliwa, po drugie upokarzająca,
po trzecie
nieprawdziwa. I jest to błąd z punktu widzenia PR-owskiego, jeżeli chcecie rozmawiać poważnie.
Dajmy się wypowiedzieć z mieszkańcami
gminy. My z Włodkiem wiele razy
od tego, że miałeś genialny pomysł.
To jest problem. Panie pośle, jeszcze czekamy na odpowiedź, dlaczego posłowie się z nimi nie zajęli, jak w większości krajów Europy.
A pani odpowiedziała na to.
No właśnie. Zajęli się.
Tylko że
7 razy próbowali.
To jeszcze raz. Z wiceministrem Siemoniakiem razem robiliśmy ten projekt ostatniej ustawy, jeszcze jak był ministrem
ustawa metropolitalna, MSZ, tworząca jeden spójny organ.
I był zamknięty układ, tak? Czyli miało być 7 tak zwanych wytypowanych metropolii pod wpływem pewnych kryterii, które były dosyć sztywne. Ale potem jak zaczęliśmy rozmawiać, konsultować z różnymi samorządowcami, to okazało się, że już 12. Rozluźnialiśmy te kryteria i finansowe, i kulturowe, geograficzne i tak dalej.
Nie Bydgoszcz, tylko Toruń, prawda?
I to jest cały czas myślenie splendorem, a nie konkretnym problemem.
To jest
kwestia problemu,
jakim się poruszamy. Potem zrobiliśmy oczarty i na końcu, jak się okazało, że można robić duże metropolie, tak? W sposób taki bardzo elastyczny, tak?
Tak jak Hanower,
taki, żeby dać możliwość liderowania, właśnie tak jak tobie, liderowania na pomysł, tak? Bo to nie było
było ustawa, która zmuszała. Ona była narzędziem, Jacku.
Ale...
I w związku z tym, potem dokończę tylko, żeby
czas
pan...
się nie, ja panie pośle, jeszcze...
I przyczyna na końcu była taka, że jak się tworzyły te duże metropolie, to wiecie, kto się włączył? Marszałkowie. Bo stwierdzili, że to może być dla nich niestety zbyt duże wyzwanie. Zbyt duży podmiot powstaje samorządowy jako czwarty i nam niestety
i tak naprawdę ten element, teraz podniosłeś bardzo ważny element, tak? To znaczy uważam, że powinniśmy się kierować przede wszystkim dobrem mieszkańca, tak? A nie tym, czy to jest interes starosty, marszałka, czy prezydenta.
Właśnie.
I to jest naprawdę punkt wyjścia. I dla mnie sytuacja, w której możemy zainwestować 500 milionów złotych w poprawę bardzo znaczącą, tak? Bardzo znaczącą danego obszaru, dla mnie to jest konkret. Ja nie chcę dyskutować przez następne 10 lat, tylko w tym momencie chcę po prostu dać mieszkańcom konkretne inwestycje i to jest
poprawa nie nastąpi bez tego narzędzia.
Panowie, ja mam 3 konkretne pytania, proszę o odpowiedź tak czy nie. Czekać, aż Sejm wreszcie uchwali odpowiednią ustawę, czy działać metodą faktów dokonanych, czy to przez włączenie, czy to przez jakiś inny model.
Nie uda się.
To nie jest fakty dokonane, to jest, trzeba zachęcić mieszkańców.
To jest alternatywa.
Nikt nie podejmie tej decyzji bez mieszkańców.
No dobrze, ale czy czekać na ustawodawcę?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo w tym momencie będziemy czekać.
Żadne włączenie, to powiem poraniony pomysł kompletnie, który tylko dzieli ludzi.
Czyli nie czekać na ustawodawcę. Pytanie bardziej zasadnicze, czy w ogóle idea metropolii, jak ona jest rozumiana na świecie politycznie, jest dla wszystkich akceptowalna, bo ja podejrzewam, że dla takich ugrupowań jak Polskie Stronnictwo Ludowe, ta idea nigdy nie będzie do przełknięcia politycznie jej nie przeforsuje.
Ale zintegrowany pod wpływem, znaczy pod wodzą, przywództwem prezydenta Jaśkowiaka, zintegrowany, mądry, partnerski, podmiotowy system zarządzania metropolną, wspólne planowanie, wspólna oferta inwestycyjna.
Panie pośle, trochę wiedzy urbanistycznej.
Być może te działania, które w tej chwili podjęłam...
Planowanie przestrzeni to między innymi zajmowałem, dlatego gmina wygrała. Ale, w Poznaniu zajmijcie się planowaniem przestrzeni, wtedy będziecie...
Dobrze, ale nie razem.
Być może właśnie to, co zrobiłem, tak, doprowadzi do tego, że wreszcie zaczniemy coś na tym poziomie metropolii robić. Tak?
Nie, no wkurzyłeś ludzi.
Bo być może to też właśnie był taki impuls, tak, bo też również mam takie...
Panie pośle, ja apeluję, żeby nie przywiązywać zbyt dużej wagi do tak zwanego sposobu, do...
Ale pani redaktor, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane.
Tak, tylko nie ma dobrych sposobów w tym kraju, aby wprowadzić właściwe rzeczy. I pan wie, że nie tylko o metropolię chodzi.
Nie ma nic cenniejszego.
Również planowanie
pani Ino, nie ma nic cenniejszego jak tożsamość. A pani się tak przyzwyczaja do gminy Tarnów, że zaczęła pani
być oburzona. Ale wie pan co, panie wójcie, ktoś mi zwrócił na to uwagę.
A może być,
przepraszam, też, przepraszam panie pośle. Ktoś mi zwrócił uwagę, tak, ty zostajesz w gminie Tarnowo Podgórne, ale twój syn wyprowadził się do Poznania. I to jest następny
problem,
o rozpoczynanie wojny,
Nie ma jednej gminy Tarnowo Podgórne.
Dziękuję bardzo moimi gośćmi. Prezydent Jaśkowiak, poseł Dzikowski
i
Włodek Nowak. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Audycję realizowała Edyta Musińska. About 17, he was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't